W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Ojciec Święty Franciszek zachęcił nas, abyśmy z miłosierdziem wychodzili na spotkanie z tymi, którzy pobłądzili, aby i oni mogli przyjąć Jezusa. W niedzielę papież spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Biskup Rzymu nawiązał w rozważaniach do fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza o Zacheuszu, skorumpowanym zwierzchniku celników, z którym spotkał się Jezus. Ojciec Święty Franciszek podkreślił, że pogarda i ostracyzm wobec grzesznika tylko go izolują i utwierdzają w złu. Bóg potępia grzech, ale stara się ocalić grzesznika, zaznaczył papież.
Miłosierne spojrzenie Pana dociera do nas, zanim my sami uświadomimy sobie, że Go potrzebujemy do zbawienia. I od tego spojrzenia boskiego nauczyciela rozpoczyna się cud nawrócenia grzesznika z grzechu. Istotnie Jezus wzywa go i woła po imieniu: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Nie czyni mu wyrzutów, nie robi mu kazań. Mówi, że musi do niego przyjść. Musi, ponieważ taka jest wola Ojca.
Ojciec Święty wskazał, że akceptacja i troska, które Jezus okazał Zacheuszowi, doprowadziły go do gwałtownej przemiany mentalności.
Spotykając miłość, odkrywając, że pomimo grzechów jest miłowany, staje się zdolny do kochania innych, czyniąc z pieniędzy znak solidarności i komunii. Niech Dziewica Maria wyjedna nam łaskę, byśmy zawsze odczuwali na sobie miłosierne spojrzenie Jezusa, aby z miłosierdziem wyjść na spotkanie tych, którzy pobłądzili, aby i oni mogli przyjąć Jezusa.
Ojciec Święty Franciszek zaapelował też o położenie kresu przemocy w Etiopii, zwłaszcza wobec chrześcijan. Wyraził też solidarność i prosił wiernych o modlitwę za wszystkie ofiary przemocy w tym kraju. Transmisję modlitwy Anioł Pański z papieżem przeprowadziła telewizja Trwam, a materiał wideo dostępny jest na www.radiomaryja.pl. Do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyściu cierpiących. Do tej formy modlitwy za zmarłych zachęca Konferencja Episkopatu Polski.
Nawiedzając modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny. Ponadto wypełniając określone warunki możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. O warunkach uzyskania odpustu mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz dr Paweł Rytel-Andrianik.
Jeśli kochamy naszych zmarłych, to możemy im ofiarować na przykład odpust zupełny, to znaczy w tym dniu od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwę w intencji papieża, wyznanie wiary, wyrzeczenie się zła, możemy uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować za jednego ze zmarłych. I to jest największy dar, który obok mszy świętej możemy ofiarować właśnie naszym zmarłym. Odpust zupełny jest to darowanie kar za grzechy, które zostały już odpuszczone co do winy w sakramencie pojednania. Ale w związku z tym, że jest sprawiedliwość, więc ze grzechem są również związane kary. I to jest darowanie kar w sposób zupełny, jako odpust zupełny.
Modlitwa jest najważniejsza, jednak warto pamiętać także o materialnych przejawach pamięci. Na groby bliskich przynosimy znicze oraz kwiaty, które są wyrazami troski i zadumy. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Wierzchosławicach koło Tarnowa odbyło się w niedzielę uroczyste posiedzenie Rady Naczelnej PSL-u. Władze ludowców w uchwale stwierdziły, że naturalnym kandydatem na prezydenta jest prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. W trakcie spotkania Kosiniak-Kamysz przekonywał, że aby wygrać wybory prezydenckie, nie wystarczy być dzisiaj kandydatem formacji politycznej, ale szerokiego porozumienia. Lider ludowców wezwał też wszystkie siły polityczne do takiego ponadpartyjnego ruchu obywatelskiego. Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Koalicja Polska zrobi bilans otwarcia i nakreśli sposób naprawy i dofinansowania służby zdrowia, a także, że w pierwszych 100 dniach działania nowego parlamentu złoży ustawę dotyczącą dobrowolności opłacania składek ZUS-owskich. Wicemarszałek Sejmu z Kukiz15 Stanisław Tyszka powiedział, że jest zwolennikiem prawyborów na opozycji, by poszukać takiego kandydata, który będzie miał szansę wygrać. Jak mówił, to jest test dla wszystkich ugrupowań opozycyjnych, czy będą myśleć tylko partykularnie interesem partyjnym czy o dobru Polski.
Ja myślę, że wielu komentatorów uważa w tej chwili, że jedną z nielicznych osób, która byłaby w stanie wygrać prezydentem Andrzejem Dudą, jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Proszę zauważyć, jak on się zachowywał w wyborach parlamentarnych. Jako jedyny lider ugrupowania Komitetu Wyborczego miał odwagę, żeby stanąć do debaty z przedstawicielami innych ugrupowań, prawda? Ani PiS nie wystawił żadnego lidera, ani Platforma Obywatelska. Tak? No to pokazuje pewien szacunek do wyborców, którzy mają prawo zapoznać się z poglądami osób, które ubiegają się o najwyższe stanowiska. I moim zdaniem to jest jedna z tych rzeczy, która go predestynuje do tego, żeby zdobyć bardzo, bardzo dobry wynik w wyborach prezydenckich.
Na razie nie wiemy, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Na scenie politycznej wymieniane są obecnie dwa nazwiska – Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Donalda Tuska. Naturalnym kandydatem obozu Zjednoczonej Prawicy jest urzędujący prezydent Andrzej Duda. Model zarządzania służbami specjalnymi sprawdza się i jest dobry, ocenił minister Maciej Wąsik. W telewizji Trwam zastępca koordynatora służb specjalnych był pytany m.in. o to, czy w tworzącym się rządzie powstanie tzw. superresort o nazwie Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego. Media podawały, że na jego czele miałby stanąć obecny szef MSWiA Mariusz Kamiński, a zarządzałby nie tylko ABW, Agencją Wywiadu i CBA, ale również całym MSWiA, któremu podlegają Policja, Straż Graniczna czy Służba Ochrony Państwa. Te doniesienia skomentował minister Maciej Wąsik. Według polityka aż tak daleko idących zmian nie będzie. Zaznaczył, że jest przeciwnikiem tworzenia tylko jednej służby specjalnej.
Są różne modele, natomiast u nas w naszej tradycji było to jednak rozdzielone. Była ta kwestia, że za służby mundurowe, policyjne, wewnętrzne, straż graniczną, straż pożarną odpowiada resort spraw wewnętrznych i premier odpowiada za służby specjalne, powołując do tego koordynatora do spraw służb. Zresztą czasami nie był powoływany, chociaż uważam, że to były błędne decyzje. I uważam, że można zarówno realizować zadania w takim, jak i w takim jak i w innym modelu. Najważniejsza jest współpraca. I nie konkurowanie resortów, ale współpraca. I myślę, że właśnie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy z tym do czynienia, że ta współpraca na linii koordynator MSW zawsze układała się dobrze.
Skład nowego rządu i ewentualne zmiany w strukturze resortów mamy poznać tuż po lub w trakcie pierwszego posiedzenia parlamentu, które zaplanowano na 12 listopada. Do godziny 14 tylko w niedzielę doszło do 30 wypadków, zginęło w nich 5 osób, a 36 zostało rannych, przekazał podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Od czwartku do niedzielnego wieczora trwała akcja Znicz. Ponad 5 tysięcy funkcjonariuszy prowadziło wzmożone kontrole na drogach. W tym roku było bezpieczniej niż w ubiegłym, powiedział podinspektor Radosław Kobryś.
Dużo mniej wypadków, dużo mniej zabitych i dużo mniej rannych. Mniej też również kierujących ujawnionych pod wpływem alkoholu. Ale w liczbach wygląda to do 14 dzisiaj. 230 wypadków, w których zginęło 21 osób, prawie 300 zostało rannych. No i jeśli chodzi o tych, którzy zapragnęli kierować pod wpływem alkoholu, to ujawniliśmy ich ponad 1000 do godziny 14. Miejmy nadzieję, że te 5 osób, które dzisiaj zginęły tylko od zerowej do 14, że już ta liczba się nie zwiększy, zginęło ich 5. Miejmy nadzieję, że już więcej nikt dzisiaj nie zginie.
Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w ubiegłym roku podczas trwania akcji Zniczy doszło do 425 wypadków, w których zginęło 57 osób, a 528 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 1299 kierujących pod wpływem alkoholu. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozpoczęła dwudniową wizytę na Węgrzech. W Budapeszcie złożyła wieńce przed pomnikiem poświęconym ofiarom katastrofy smoleńskiej i przed popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W poniedziałek polityk weźmie natomiast udział w stolicy Węgier w 9. szczycie przewodniczących parlamentów państw Europy Południowo-Wschodniej. Spotkanie będzie poświęcone kwestii rozszerzenia Unii Europejskiej. Na niedzielnej konferencji prasowej marszałek Elżbieta Witek mówiła, że źle się stało, iż Rada Europejska nie podjęła się ostatnio rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z krajami bałkańskimi, w szczególności z Albanią i Macedonią Północną.
lipca, więc dzisiaj ten nasz przyjazd tutaj szefów parlamentów grupy V4 na spotkanie zorganizowane dla przewodniczących parlamentów krajów Europy Południowej i Wschodniej właśnie ma pokazać, że jesteśmy zwolennikami, stoimy ciągle na tym samym stanowisku, że Unia Europejska powinna być rozszerzona właśnie po to, żeby zachować większe bezpieczeństwo, stabilizację w naszym regionie, ale także w całej Unii Europejskiej, ale to także służy rozwojowi gospodarki europejskiej. Dlatego to stanowisko, które udało nam się wypracować z naszymi kolegami, jest już przygotowane, chcemy go przyjąć i przekazać zarówno Radzie Europejskiej, ale także poszczególnym krajom, przewodniczącym parlamentów krajów Unii Europejskiej.
Podczas październikowego szczytu Unii Europejskiej większość przywódców państw unijnych opowiedziała się za otwarciem rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną i z Albanią. Sprzeciw Francji, wspieranej przez Holandię i Danię, uniemożliwił dokonanie tego kroku. Paryż został mocno skrytykowany za swoją postawę. Część liderów unijnych mówiła wręcz o historycznym błędzie. Holenderscy lekarze chcą wprowadzenia prawa do tak zwanej eutanazji dla dzieci pomiędzy 1 a 12 rokiem życia. Z raportu 3 holenderskich szpitali uniwersyteckich wynika, że opowiada się za tym 84% pediatrów w kraju. Dokument został przekazany niższej izbie parlamentu Holandii. Gdyby nowe przepisy zostały wprowadzone w tym roku, objęłyby od 5 do 10 dzieci. Takie apele to kolejny krok do liberalizacji prawa w zakresie tak zwanej eutanazji, ostrzega Marcin Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia.
To widać po tym, jak drobnymi kroczkami niszczenie kultury życia się rozprzestrzenia w Europie, bo tutaj mówimy o eutanazji najpierw osób starszych, chorych, nieuleczalnie chorych, później mamy dzieci, noworodki, coraz to różne pomysły się pojawiają i to pączkuje na sąsiednie kraje. Eutanazja jest sprzeczna z prawem Bożym, które się opiera też na prawie naturalnym, jedno z drugim są w ścisłej relacji. Tak jak o początku życia nie decyduje człowiek, tak samo o końcu życia też nie powinien decydować człowiek.
Obecnie prawo w Holandii dopuszcza tak zwaną eutanazję dla niemowląt do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Z kolei dzieci między 12 a 16 rokiem życia mogą poddać się eutanazji za zgodą rodziców. Holandia była krajem, który w 2002 roku jako pierwszy zalegalizował eutanazję dla osób poniżej 18 roku życia. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.